Tu Wieczorynka Naukomanów i inna niż inna audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę miesiąca, tuż po godzinie 18. Przez godzinę będziemy Was zabawiać bardzo poważnymi, nie bardzo poważnymi, bardzo niepoważnymi historiami dotyczącymi nauki, różnych zagadnień naukowych. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj, ponieważ jest to audycja inaugurująca ósmy sezon naszej działalności, postanowiłem zacząć z wysokiego C. I ponieważ 3 września upłynęła kolejna rocznica urodzin Karla Andersona, człowieka, który odkrył antyelektron, albo inaczej mówiąc pozyton, pierwszą antycząstkę, no to dzisiaj o antymaterii. Antymateria to jest taki... To jest takie zagadnienie, które budzi dreszcz na plecach, rodzi dreszcz na plecach. No i w związku z tym troszkę chciałbym je przybliżyć. Co ciekawe, istnienie antymaterii zostało najpierw przewidziane. Wspominałem w pierwszym wejściu o tym, że Paul Dirac, wielki fizyk, teoretyk, jeden ze współtwórców mechaniki kwantowej, kiedy rozszerzał klasyczne równanie falowe, którym posługujemy się w mechanice kwantowej, o efekty relatywistyczne, czyli tworzył tak zwane relatywistyczne równanie falowe, no wówczas jednym z rozwiązań tego równania falowego było rozwiązanie, w którym pojawiały się taki dosyć dziwny obiekt, który miałby masę i wszystkie właściwości takie jak elektron, natomiast miałby przeciwny ładunek, czyli ładunek dodatni. Jeżeli umówimy się, że zgodnie z panującą konwencją, że elektron ma ładunek ujemny. No właśnie, to wprowadziło olbrzymie zamieszanie, no bo z jednej strony teoretycy mogą sobie bajać o różnych rzeczach i to jest naturalne, że teoretycy często tworzą takie modele które przewidują istnienie czegoś więcej niż w rzeczywistości jest. Z drugiej strony często jest też tak, że to rzeczywistość przerasta nasze najśmielsze oczekiwania i żaden z modeli teoretycznych nie jest w stanie przewidzieć tego, co w rzeczywistości się obserwuje. Tu akurat była sytuacja taka, że istnienie antycząstki elektronu zostało najpierw zapostulowane, czy zaproponowane, co zrodziło ogromny opór, jeżeli chodzi o środowisko naukowe. Przy czym środowisko fizyczne w tamtym czasie liczyło kilkadziesiąt osób, także też miejmy świadomość skali tego oporu, bo fizyka jeszcze w latach 30. dotyczyła, fizyką taką profesjonalnie zajmowało się grupa nie więcej niż 100 osób. Więc i nie wszyscy jeszcze zajmowali się mechaniką kwantową i relatywistyczną, czyli tym, czym zajmował się Dirac. Także przyjmując odpowiednią proporcję, możemy powiedzieć, że zapostulowanie przez Diraca istnienia takiego rozwiązania obudziło duży opór, a żeby też uświadomić, o co chodzi z tymi postulowanymi rozwiązaniami, przywołam inny fakt, być może lepiej troszkę wszystkim znany, mianowicie rozwiązania równania kwadratowego. Ze szkoły średniej, ci, którzy jeszcze coś tam pamiętają z matematyki, równanie kwadratowe ma rozwiązania wtedy, kiedy delta jest nieujemna. Kiedy delta jest dodatnia, równanie kwadratowe, trójmiar kwadratowy ma dwa rozwiązania. Jeżeli delta jest równa 0, mamy jedno podwójne rozwiązanie. Natomiast jeżeli delta jest ujemna, to rozwiązań brak. OK. I tak się, tyle się o tym mówi w szkole średniej. Natomiast później, już idąc na studia i mając matematykę wyższą, dodaje się, że OK, równanie kwadratowe nie ma rozwiązań, ale w zbiorze liczb rzeczywistych. Natomiast matematycy są takimi ludźmi, którzy lubią sobie tworzyć światy urojone i w związku z tym stworzyli pojęcie liczb urojonych, liczb zespolonych. Czyli takich liczb, w których istnieje jednostka urojona. Jednostka urojona to jest symbolicznie zapisywana jako i. To jest coś podobnego do stałej pi. Tylko jak sama nazwa wskazuje, jest to jednostka urojona. Trudno wyobrazić sobie jej wartość. A jej wartość jest równa pierwiastkowi z minus 1. Jak wszyscy wiedzą, ci, którzy matematyki się uczyli, pierwiastka z liczby ujemnej wyciągnąć się nie da. Natomiast no, po prostu zapisać taką strukturę, czemu nie? No i teraz w związku z tym każda liczba zespolona to jest para dwóch liczb, części rzeczywistej, czyli normalnej części takiej liczby, jak się uczymy w szkole, no plus jeszcze dochodzi część urojona. No i jeżeli chodzi o liczby zespolone, to wtedy okazuje się, że trójmian kwadratowy ma dokładnie zawsze dwa rozwiązania, aczkolwiek niekiedy są to rozwiązania zespolone. Okazało się później, że każdy wielomian n tego stopnia ma n minus 1 rozwiązań, przy czym część tych rozwiązań może być rozwiązaniami zespolonymi. O, tak to wygląda. I to jest analogia do jakby przewidzenia istnienia antymaterii. Z takim samym problemem zetknął się Dirac. No i cóż, no i zaproponował, ale to był rok 1928, kiedy Dirac opublikował swoje relatywistyczne równanie falowe. No i cóż, no wokół tego doniesienia panował duży sceptycyzm, przy czym słowo sceptycyzm jest tu mocno, no powiedzmy, jest to powiedziane bardzo, bardzo łagodnie. I ta sytuacja trwała do roku 1932, kiedy to młody doktorant Carl Anderson, przeglądając zdjęcia torów cząstek rejestrowane w komorze mgłowej, zauważył coś bardzo dziwnego. A co to było? O tym za chwilę.